Jest czwartek, 10 maja, godzina 9:39. O tej godzinie mniej więcej w studiu regularnie pojawia się dr Paweł Zyzak i rozmawiamy na temat tego, co dzieje się na świecie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A dzieje się bardzo dużo. Donald Trump po pierwsze wypowiedział umowę z Iranem. Jakie są komentarze amerykańskiej prasy? Kto jest za, kto jest przeciw i dlaczego to zrobił?
Dobre pytanie, dlaczego to zrobił? O to pytają właśnie komentatorzy, przywołując wypowiedzi przedstawicieli administracji Donalda Trumpa, którzy jeszcze niedawno potwierdzali, że Iran jednak przestrzega reguł zawartych w umowie pomiędzy potęgami atomowymi. Może od samego początku. Sama umowa jest wielkim sukcesem Obamy, można tak powiedzieć, w zasadzie jedynym sukcesem wieńczącym prezydenturę Obamy na arenie międzynarodowej. A do tej pory Obama zaliczał same klęski. Wielką klęską jest to, co działo się w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, prawda? Od momentu, kiedy postanowił wspierać głos ludu i porzucić tamtejszych dyktatorów, którzy mniej lub grzecznie zachowywali się względem własnych społeczeństw i wspólnoty międzynarodowej. Rozpoczął się wielki ruch, który przetoczył się przez państwa arabskie, który doprowadził do obalenia dyktatorów, a wskutek obalenia do wybuchu wojen domowych. Porozumienie irańskie to był wielki sukces Obamy i Johna Kerry'ego, który wzbudził wiele kontrowersji nawet samej partii demokratycznej, przede wszystkim wśród kongresmenów, senatorów wywodzących się z rejonów, gdzie jest bardzo silne lobby izraelskie. Lobby oczywiście nie popierało, odradzało senatorów. Mieliśmy krytyczne wypowiedzi względem umowy ze strony na przykład pochodzącego z New Jersey kongresmena wyleciało teraz z głowy. Wiele między innymi ze strony Schumachera i Izrael robił wszystko, żeby doprowadzić do obalenia tego porozumienia. Od początku w zasadzie administracji Donalda Trumpa mieliśmy do czynienia z zamrożeniem relacji pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Przede wszystkim z Białym Domem, dlatego że sama administracja rozmawiała, przede wszystkim szef Departamentu Stanu, nieobecny już Rex Tillerson, prowadził rozmowy. No i był takim problemem, był problematyczny dla Trumpa i jego rodziny, którzy chcieli zawrzeć jednak bliższe relacje z Netanyahu, no i doprowadzić jednak do wycofania Stanów Zjednoczonych z tej umowy. W zasadzie z tych najważniejszych odpowiedzialnych za politykę zagraniczną członków administracji, którzy sprzeciwiali się wycofaniu Stanów Zjednoczonych, pozostał już tylko jeden. Jest to generał Mattis, szef Departamentu Obrony. Jeżeli generał Mattis ma ksywkę Mad Dog, wściekły pies, no to kto może być większym jastrzębie w tej administracji, prawda? No, generałowie wojskowi chodzą za największych z reguły jastrzębi i ci jastrzębie byli za zachowaniem tego dealu. W zasadzie Donald Trump i jego otoczenie byli przeciwnikami. Donald Trump doprowadził do zmian w administracji. Z administracją rozstał się McMaster, który również popierał deal. Tillerson został Mattis. Dokoptowany został John Bolton, który nie jest wojskowym, który poparł stanowisko Trumpa, no i wspólnie doprowadzili do nieprzedłużenia tej umowy, prawda? Ta umowa odnawia się co 90 dni. Trump jej nie przedłużył. A tydzień temu odbyła się bardzo dziwna prezentacja Benjamina Netanyahu, premiera Izraela, skierowana de facto do Donalda Trumpa. No, można powiedzieć nawet więcej, została w pewnym sensie skoordynowana z Donaldem Trumpem, tak? No, pokazał Benjamin Netanyahu, udowodnił, że Iran wciąż zachowuje, przytrzymuje materiały dotyczące wzbogacania uranu. i całej technologii jądrowej, prawda? No, co nie było żadnym zdziwieniem i zaskoczeniem, prawda? No nie były to w każdym razie informacje, które pokazywałyby, że Iran jakby złamał główne zapisy umowy, prawda? No dziwna prezentacja. W zasadzie jedyny argument, jaki teraz wskazuje Trump i ludzie, którzy popierają wycofanie się z tego dealu, prawda? Czyli udowodnienie przez Netanyahu, że Iran wciąż potencjalnie może w przyszłości wzbogacać uran. No takie troszeczkę, prawda, malowanie przyszłości, czyli co się może wydarzyć za 10 lat.
Jest też drugi argument. Dziś w nocy, to jest informacja ze znakiem zapytania, Iran zaatakował Izrael, Izrael odpowiedział, są zdjęcia z Damaszku i z tego, jak rakiety syryjskie przechwytują rakiety izraelskie, więc Iran jest agresorem, prawda, skoro atakuje.
Znaczy, Iran odpowiedział w ten sposób na wcześniejszy atak wojsk Izraela, na rzeczywiście instalacje irańskie. Irańskie wojska stacjonują na terenie Syrii, wspierają reżim, szkolą milicję i tak dalej, i tak dalej. Więc była to w pewnym sensie odpowiedź Iranu. Ona się zbiegła w czasie właśnie z zerwaniem tego dealu. No jest to najpoważniejszy konflikt w zasadzie na terenie Syrii pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi od czasów wojny Jom Kippur z końca lat 70. i może się przerodzić rzeczywiście w coś poważniejszego. No nastroje wśród elity politycznej, ale także wśród dużej części społeczeństwa irańskiego po zerwaniu tego dealu są jeszcze bardziej antyamerykańskie i jeszcze bardziej antyizraelskie. No musimy sobie zdawać sprawę także z tego czynnika politycznego. Znaczy, jaki interes polityczny mógł przyświecać Donaldowi Trumpowi, żeby zerwać ten deal? Bo na pewno nie sondaże w Stanach Zjednoczonych. Większość elektoratu Partii Demokratycznej, Republikańskiej i Independent, czyli niezależnych, popierało w zasadzie ten deal ze świadomością, że być może nie jest taki, jakbyśmy sobie wymarzyli. Natomiast w tej sytuacji po stronie z kolei Iranu dostarcza się tamtejszemu reżimowi islamskiemu argumentu, że bezzasadnie w zasadzie, pod naciskiem, pod wpływem Izraela, Waszyngton zerwał porozumienie, prawda? Czyli reżim irański jest pokrzywdzony. I pokrzywdzony jest także faktograficznie. Znaczy, wysłuchałem przemówienia Trumpa i byłem solidnie zaskoczony uzasadnieniem jego decyzji. Stwierdził między innymi, że reżim irański wspiera Al-Kaidę. No trzeba być dyletantem, żeby nie wiedzieć, że Al-Kaida to jest sunnicka organizacja terrorystyczna wspierana przez między innymi szejków i część rodziny monarszej w Arabii Saudyjskiej, przez różne egipskie formacje pozarządowe. Jest wspierana przez świat sunnicki, no, natomiast świat szyicki, który jest w mniejszości, w dużej mniejszości, prawda, pod wpływem Iranu, raczej ma problemy z Al-Kaidą i mocno z nią rywalizuje. I druga rzecz, dosyć taka kontrowersja, znaczy ja wyjątkowo nie lubię hipokryzji, tak? Znaczy hipokryzji w dużej skali.
To już trzeba po prostu zamieszkać w jakiejś jaskini, jeśli nie lubi się hipokryzji.
Nie, ale jak słyszę, jak Donald Trump przemawia do narodu irańskiego i informuje go, że Stany Zjednoczone go wspierają, że troszczą się o jego dobro, no i wzywa ten naród, żeby po prostu obalił ten zły reżim, no to co Donald Trump robi wcześniej w Arabii Saudyjskiej i spotyka się z rodziną, i po co spotyka się z rodziną Morasza? No w najgorszym reżimie islamskim, no nie ma bardziej totalitarnego reżimu islamskiego niż ten, który istnieje w Arabii Saudyjskiej. Akurat ten irański jest najmniej totalitarnym reżimem spośród tych wszystkich islamskich reżimów.
No chociaż lata temu bywało inaczej, bo system ajatollahów był systemem i jest systemem totalnej kontroli i totalnej władzy, choć Persowie potrafią uśmiechać się na ulicach i być gościnnymi dla wszystkich, którzy tam przyjeżdżają.
Islamską ideologią narzucającą owy totalitaryzm, bo zawsze totalitaryzm kryje się z jakąś ideologią, jest szaria. I ona akurat w Arabii Saudyjskiej no jest w ograniczonym stopniu. Tak? Znaczy, kobiety tam chodzą bez chust, prawda? Mężczyźni piją otwarcie alkohol, etc., etc. Natomiast w Arabii Saudyjskiej niedawno liberalny książę, prawda, dopuścił kobiety do zdawania prawa jazdy.
A może taka polityka Donalda Trumpa, polityka strachu i mocnej ręki przy okazji Korei Północnej. Donald Trump napisał dwa czy trzy tweety i teraz doprowadziło to do spotkań między prezydentem Korei Południowej a prezydentem Korei Północnej. Za chwilę będzie szczyt z udziałem Stanów Zjednoczonych. Może to odnosi efekty, może to przynosi sukcesy.
Zdecydowanie, czy... Myślę, że swoista polityka nieprzewidywalności może przynosić jakieś korzyści. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Korei, prawda, to zbliżenie z Koreą, to jest raczej efekt mocnego nacisku Chin, a raczej izolacji, na którą pozwoliły Chiny i w pewnym sensie Rosja, tak? Bo wszystkie, bo obydwa te państwa zgodziły się na narzucenie tego embarga na dostawy paliw do Korei Północnej. I gdyby nie to, to myślę, że naciski ze strony Waszyngtonu by nie poskutkowały. Nie twierdzę, że to, co się dzieje, nie zakończy się w przyszłości jakimś większym rozejmem, prawda? Tylko proszę pamiętać, że już takie rozejmy, takie zbliżenia miały miejsce, prawda? A po tym wielkim głodzie, jaki się odbył w Korei na przełomie lat 80. i 90. Korei Północnej, prawda? A doszło do ocieplenia między Koreami. A później znowu doszło do usztywnienia relacji. Na przełomie lat 90. i 2000. mieliśmy do czynienia z polityką, a słynną Sunshine Policy, prowadzoną przez Kim De-junga, prawda, ówczesnego premiera Korei, który spotykał się z Kim Jong-ilem, prawda, Bill Clinton patronował tym spotkaniom. Skończyły się niczym, skończyły się tym, że po prostu Korea wyprodukowała de facto broń jądrową. Więc wskazują i informują o tym, dlatego właśnie Tillerson i generałowie odradzali Trumpowi spotkanie z Kim Jong-ilem, które teraz przygotowuje Mike Pompeo. Gdyż za wcześnie ich zdaniem na natychmiastowe zbliżenie bez zagwarantowania sobie wyraźnych ustępstw ze strony Korei.
Donald Trump wypowiedział umowę z Iranem i podpisał ustawę 447, czyli jej przyjął ustawę, czyli obowiązuje w Stanach Zjednoczonych ustawa, teraz Departament Stanu zajmie się majątkiem pozostawionym przez ofiary Holokaustu. No i co o tym pan myśli?
Oj, ja myślę przede wszystkim o tym, że jest obecnie w Stanach Zjednoczonych okres wyborczy. Wybory odbywają się 6 listopada. Lobby izraelskie, ale nie tylko lobby izraelskie, bo ja staram się cały czas rozróżniać lobby izraelskie od ściśle lobby żydowskiego, amerykańskiego. Mają bardzo duży wpływ na amerykańską politykę, delikatnie mówiąc, i politycy, zwłaszcza w Stanach, jak wspomniane przeze mnie New Jersey czy Nowy Jork, gdzie te środowiska żydowskie są bardzo potężne, no muszą się liczyć z tym stanowiskiem, prawda? I myślę, że to nie pierwsze i nie ostatnie takie nieładne stanowisko względem rządu polskiego. Polonia pokazuje w pewnym sensie siłę, tak? I tą siłę można było zauważyć przy okazji sprawy pomnika w Jersey City ostatnio. Natomiast do tej pory nie była z tego znana i słynna, że jest w stanie wywrzeć poważny wpływ, prawda? Była dosyć mocno podzielona i działała niejako w poprzek działalności placówek dyplomatycznych na terenie Stanów Zjednoczonych. To się w ostatnim czasie zmieniło i być może efekty tego zobaczymy za niedługo. Natomiast póki co duże pieniądze i duże wpływy leżą po stronie środowisk żydowskich, które wywierają po prostu wymierny wpływ na polityków. I ci politycy, zarówno z partii demokratycznej i republikańskiej, biją się o te wpływy. Duży popłoch jest przede wszystkim w partii republikańskiej, która wedle sondaży przegrywa wybory, czyli w najbliższym czasie może stracić zarówno Senat, jak i Izbę Reprezentantów, prawda? Republikanie, którzy są główną siłą, która popiera partię, przepraszam, która popiera Izrael, zdają sobie z tego sprawę, no i będą przede wszystkim mocno grali na tej nucie. Paradoksalnie w Stanach Zjednoczonych najbardziej krytyczne wobec Izraela są środowiska żydowskie. A w 2006 roku bodajże ukazała się taka książka dwóch autorów, Johna Walta No i drugiego autora nie pomnę, pod tytułem Israel Lobby. Ona została przetłumaczona, jak pamiętam, na język polski. Ona pokazywała, jak działa środowisko lobbystyczne. No i to była właśnie książka dwóch lewicowych profesorów z Chicago, którzy mieli odwagę coś takiego opublikować. No, trzeba to przyznać uczciwie. Ale zrobili to w czasie, kiedy w zasadzie republikanie ustępowali, w pewnym sensie polityka neokonserwatystów amerykańskich, bardzo proizraelska, została skompromitowana. No i nadchodził czas Baracka Obamy, który był bardzo krytyczny wobec Izraela, więc mogli sobie na to pozwolić. Więc to pokazuje, że czynnik izraelski może być czynnikiem, który jest w stanie wygenerować zwycięstwo polityczne, natomiast jest w stanie także doprowadzić do obniżenia nastrojów proizraelskich w społeczeństwie, jeżeli politycy amerykańscy za bardzo popierają Izrael, prawda? I kiedy udowodni się im, że robią to wbrew interesowi amerykańskiego, a we własnym interesie, w interesie po prostu państwa, które istnieje na Bliskim Wschodzie.
Jeszcze jedno pytanie na koniec poranka zadam panu doktorowi Pawłowi Zyzakowi. Teraz mamy połączenie z Karoliną Bacą-Pogorzelską, dziennikarką dziennika Gazeta Prawna, która obserwuje akcję ratowniczą w kopalni Zofiówka. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
Jakie są najnowsze informacje, co teraz się dzieje w tej akcji ratunkowej?
Konferencja poranna została przesunięta na godzinę 12:00. Wtedy będziemy mieć pewnie najświeższe informacje. Dobre wieści, które napływają z Zofiówki, są takie, że powoli obniża się poziom tego lustra wody, na które napotkali ratownicy i bez obniżenia którego nie będą w stanie przejść dalej. Cały czas trwa przewietrzanie wyrobisk, gdzie wczoraj znowu stężenie metanu było zbyt wysokie, a chodzi tak naprawdę o to, żeby ewentualnie do tej wody mogli dostać się nurkowie z KGHM-u, którzy przyjechali z Dolnego Śląska wspomagać kolegów ratowników w Zofiówce. W nocy w akcji brał udział również pies tropiący. Nie mamy na razie żadnych wieści, jakie są te wyniki jego pracy. Wczoraj na miejsce przyjechali również żołnierze z marynarki wojennej ze specjalistycznym sprzętem do poszukiwań podwodnych. Niestety jednak taki sprzęt w kopalniach po prostu nie może pracować. On nie ma odpowiednich atestów, nie ma odpowiednich dopuszczeń do pracy na dole. Sytuacja jest cały czas o tyle trudna, że ratownicy w bardzo dużej mierze muszą pracować po prostu własnymi rękami, bo ograniczenia sprzętowe na dole są potężne ze względu właśnie na to wysokie stężenie metanu, które jeżeli jest w granicach od 5 do 15% jest w tak zwanym trójkącie wybuchowości. Z kolei powyżej 15% grozi zapłonem, także żadna iskra na dole nie ma prawa się odnaleźć, bo groziłoby to po prostu jedną wielką katastrofą. Jedyne narzędzia, których ratownicy mogą używać, to są narzędzia hydrauliczne, na przykład takie przecinaki hydrauliczne, ewentualnie pneumatyczne. I właśnie pneumatyczne pompy pracują na dole i starają się wypompować wodę z tego zbiornika, na który trafiły zastępy ratownicze. No ale to potrwa przynajmniej kilka godzin.
I ta dramatyczna akcja ratunkowa trwa. Więcej informacji będzie po godzinie 12:00. Bardzo serdecznie dziękuję za te kilka słów na temat tego, co dzieje się w kopalni Zofiówka. Karolina Baca-Pogorzelska, dziennik Gazeta Prawna, była przy telefonie. Na zegarze 9:57. Dzisiejszy poranek zaczęliśmy od sprawy pomnika w Jersey City. Tam cały czas trwają negocjacje. Prawnicy włączyli się do sprawy. Wygląda na to, że sąd federalny będzie musiał podejmie temat. To oznacza, że ten pomnik nie zostanie usunięty w jakimś trybie nadzwyczajnym, tak, że będzie zwyczajny tryb. Powiedział pan o zwartej akcji Polonii Amerykańskiej. Myśli pan, że może być skuteczna?
Oj, myślę, że już jest skuteczna. Burmistrz Jersey City, Steve Fulop, o ile pamiętam, no już wypowiedział się na temat rozmów i poszukiwania jakiegoś kompromisu ze społecznością polonijną, no, czego wcześniej nie zamierzał oczywiście czynić. No ale wskutek właśnie zaangażowania się czynników politycznych, dyplomatów polskich, mainstreamowych organizacji polonijnych, takich jak Kościuszko Foundation, które przyczyniły się do organizowania dużej akcji polonijnej. No, jako badacz stosunków polsko-amerykańskich, no, szczerze powiedziawszy, nie widziałem takiej akcji. Nie widziałem i nie słyszałem o takiej akcji od lat 80., od czasu Solidarności. Nie widziałem takiego zaangażowania, żeby skoordynować i poinstruować niejako Polonię, jak ma reagować. No tutaj przygotowano nawet gotowe listy, które należy wysyłać do instytucji amerykańskich. Także myślę, że jakiś kompromis powstanie. Czy pomnik zostanie przeniesiony, czy nie? No myślę, że to jest sprawa otwarta. No, Fulop, jak się poczyta w internecie więcej na jego temat, no nie będę ukrywał, że nie śledzę jego kariery. To bardzo osobliwa postać, ale w kampanii wyborczej zapowiadał rewitalizację dużych części, dużych połaci Jersey City, no i konsekwentnie to realizuje. No to jest facet, który wygrał z bardzo dużym marginesem poparcia, prawie 80% wybory. Demokrata pochodzenia żydowskiego. Jego rodzice pochodzą z Rumunii, są tak zwanymi Holocaust Survivors. No i jest to facet o bardzo lewicowych poglądach i choćby w tym względzie również nie kibicuje rządowi w Polsce. On udzielił pierwszego ślubu małżeństwom homoseksualnym tuż po wprowadzeniu w New Jersey małżeństw homoseksualnych w 2013 roku. Ale z tego, co zaobserwowałem, facet zaczął się uginać i myślę, że sprawa zmierza ku lepszemu. Ten kongresmen, swoją drogą, niedoszły rywal Fulopa w kandydowaniu do kongresu, o którym zapomniałem na początku programu, to kongresmen Menendez.
A z kolei to, co pan
wcześniej
powiedział...
Wcześniej krytyk Iranu.
Co powiedział pan na temat pochodzenia burmistrza Jersey City, no to tłumaczy to, dlaczego takiego tweeta napisał na temat marszałka Senatu.
Kilka rzeczy się na to składa. Ja sobie tłumaczyłem na kanwie tego programu, że to, co się dzieje w relacjach polsko-amerykańskich, jest przetwarzane przez amerykańskie media, które są bardzo lewicowe i nie sprzyjają Donaldowi Trumpowi. No, rząd w Polsce jest odbierany po prostu jako przedłużenie wpływów Władimira Putina, co jest oczywiście nieprawdą. Kibicowanie Donaldowi Trumpowi, który jest uważany za white supremacist, powoduje, że otrzymuje się taką łatkę w gratisie. No i szereg innych spraw, no przede wszystkim ta sprawa konfliktu.
Ale w tej układance jedna rzecz jest niezrozumiała. Gazety i środki masowego przekazu, jest tam kapitał obecny, mocne zaangażowanie kapitału żydowskiego, lobby żydowskiego, tak? Są tam obecni? Są.
W mediach
amerykańskich. Donald Trump jest najbardziej proizraelskim i podatnym na wpływy lobby politykiem. Oni są jemu przeciwni. To coś w tym wszystkim, jakiejś logiki nie ma, albo jest taka logika czwartego wymiaru.
Tam, gdzie środowiska żydowskie są mocne, gdzie wpływy lobby izraelskiego jest mocne, czyli obrzeża Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim wschodnie wybrzeże, ze swoimi wielkimi aglomeracjami, bo tam mieszkają głównie amerykańscy Żydzi, prawda? Czyli takie stany jak New Jersey, Nowy Jork, jak Massachusetts, prawda? Tam głos lobby izraelskiego jest szczególnie mocny. Ale w północnej Dakocie, nawet w Chicago, podejrzewam, że jest o wiele słabszy, aczkolwiek w Chicago potwierdzeniem tych wpływów jest chociażby tamtejszy burmistrz, który również ma pochodzenie żydowskie i również nie sympatyzuje z Polakami. No więc te wpływy są czasami słabsze, czasami mocniejsze. Polonia jest bardzo liczna w tych stanach, ale nie wygenerowała do tej pory skutecznego systemu niwelowania wpływów innych lobby, a nie zorganizowała się. Znaczy to jest w jakimś sensie, w jakimś stopniu wina władz w kraju, w jakimś sensie wina prawdopodobnie także naszych cech, ale proszę pamiętać, że środowiska żydowskie także są bardzo skłócone, także są sobie wrogie, a jednak są skuteczniejsze. Dlaczego? Myślę, że życie w diasporze przez wiele wieków pozwoliło Żydom wygenerować lepszy mechanizm przetrwania, prawda? No Polacy żyją w tej diasporze stosunkowo krótko, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Te emigracje zaczęły się stosunkowo późno, tak naprawdę. No i jest to specyficzna emigracja, ta solidarnościowa, prawda? Bo o niej przede wszystkim mówimy. Jest to emigracja jednak ludzi pracy, ludzi słabiej wykształconych, których dopiero dzieci zdobyły doświadczenie w Stanach Zjednoczonych, wykształcenie w Stanach Zjednoczonych i dopiero one są w stanie skutecznie powalczyć o nasze interesy, jeżeli się oczywiście wychowa je w tradycji niepodległościowej. Natomiast środowiska żydowskie dlatego są takie prężne, że zapewniają swoim dzieciom, a swojej młodzieży wykształcenie, stypendia. A amerykańscy Żydzi są prawnikami, lekarzami, politykami. Ostatnio wielki skandal seksualny. Główny Attorney General w Nowym Jorku musiał się podać do dymisji, dlatego że molestował, prześladował wręcz swoje kobiety. I bardzo mocno popierał partię demokratyczną, występował we wszystkich tych kampaniach przeciwko prześladowaniu kobiet. No, natomiast to jest jeszcze jeden amerykański Żyd, który zrobił wielką karierę w Stanach Zjednoczonych. Jest bardzo niewielu Polaków czy Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy osiągnęli same szczyty amerykańskiej polityki stanowej i tej federalnej.
I tym kończymy dzisiejszy Poranek Wnet. Doktor Paweł Zyzak, do niego należało przedostatnie zdanie, bo ostatnie zdanie należy do prowadzącego. Karol Smyk zrealizował poranek. Antoni Opaliński był jego wydawcą. Za chwilę muzyka bluesowa w Radiu Wnet, a jutro spotykamy się o godzinie 7:07. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia.